Sláva Bogu, oczekujemy na to, że znowu razem możemy rozważać Słowo Boże i tematy związane teraz z poznawaniem woli Bożej. To jest taki temat, który nurtował ludzkość od samego zarania, poznawanie woli Bożej. Wiemy, że poznawanie woli Bożej nie jest łatwe, ale jest możliwe i jest konieczne do naszego duchowego rozwoju, dla naszego życia. I chciałbym powiedzieć, że od zakresu funkcjonowania woli Bożej w naszym życiu uzależnione jest nie tylko nasze życie doczesne, ale życie wieczne. Ja bym to powtórzył. Od zakresu funkcjonowania woli Bożej w naszym życiu uzależnione jest nie tylko nasze życie doczesne, ale cała wieczność. Gdzie my spędzimy wieczność. I to musimy sobie wziąć pod uwagę, dlatego że ten czas, który tutaj spędzamy na tej ziemi, czy on jest 70, czy 80, są i tacy, co mają więcej lat, przeżywają, że to jest w porównaniu z wiecznością, to jest moment, prawda? I teraz my wiemy, ile człowiek ze swojej strony wkłada wysiłku w to, żeby zdobyć wykształcenie, żeby w jakiś sposób w tym produkcyjnym wieku zarabiać na utrzymanie i tak dalej. Ile człowiek wkłada w to trudu. A teraz ile trudu my wkładamy w to, żeby zapewnić sobie wieczność z naszym Panem. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, każdy chrześcijanin i ten nominalny i my modlimy się modlitwą pańską. Modlitwa pańska, która jest od samego Pana, którą On nam powiedział, jest tak bardzo bogata w treści i ona nie potrzebuje żadnych dodatków. I w tej modlitwie my powtarzamy te słowa, to zdanie, bądź wola Twoja. I akceptowanie woli Bożej, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdziemy, to nie jest takie łatwe. I w zależności, jak dalece my jesteśmy na drodze wiary, to Pan nie dopuści więcej, aniżeli my możemy znieść. Ale chciałbym powiedzieć, Pan dopuszcza. Pan nas przy tym nie opuszcza, ale Pan dopuszcza. I są takie chwile, kiedy my przeżywamy takie bardzo trudne chwile doświadczeń i my zaczynamy, tak jak wiele ludzi mówi, jak to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest zgodne z wolą Bożą, że takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy straszne dzieją się na świecie. Może takie osobiste świadectwo powiem. Pochodzę z rodziny wierzącej, miałem ten przywilej. Moi rodzice nawrócili się, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Moja mama nawróciła się w roku 1928. Miałem wtedy 2 lata, a mój ojciec trochę później, w 1931 roku. I tak się złożyło, że była okupacja. Ojciec był z zawodu nauczycielem. Były aresztowania tej inteligencji, którą Niemcy chcieli wyniszczyć. I mój ojciec został aresztowany i znalazł się w obozie koncentracyjnym. I myśmy, to był początek wojny, 40 rok, nie wiedzieli, co to właściwie się dzieje w obozie koncentracyjnym. Ale jako chłopak 14-letni mówimy, ale choćby tam wszyscy zginęli, mój ojciec wróci. Ale mój ojciec zginął. Po 4 miesiącach pobytu w obozie przyszedł telegram. Chciałbym powiedzieć, że to mi nie odpowiadało. To było bardzo ciężkim przeżyciem. I tragedie szły dalej. 2 lata później był aresztowany mój brat. Był 5 lat starszy ode mnie. On był wierzący. Dożył zbawienia jeszcze jako chłopak przed wojną, jeszcze przed maturą. Był 3,5 miesiąca, był w Oświęcimiu i zginął. Jego tragiczny list, który napisał, jeszcze przeprasza, reguluje całe swoje życie jako dziecko Boże. Chciałbym powiedzieć, że byłem bardzo zbuntowany. Pan Bóg to dopuścił. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Nie wolno mi się było uczyć żadnego zawodu. To była okupacja. No, rodzina, gdzie tak 2 takich przestępców było, to u Niemców była skreślona już i tak dalej. I ja byłem takim zbuntowanym młodym człowiekiem. Wiem, że moja mama się bardzo nade mną modliła, bo potem przyszły następne straszne historie. Ja chciałbym tylko jedno powiedzieć, nie rozumiałem tego. Czas goi rany i ja jakiś czas po tym przeszedły na tym porządku, do porządku dziennego. Ale kiedyś, to było już w latach 70., byłem w Niemczech i jechałem z jednym pastorem na konferencję i nie miałem zwyczaju opowiadać Niemców o tych krzywdach, bo ja nikogo nie chciałem oskarżyć, ale akurat ten brat mój też był w moim wieku, tak jakśmy rozmawiali, ja mu to o tym mówiłem. A on mi mówi, wiesz, widocznie oni już byli dojrzali do Królestwa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że to było tak jak taki balsam kojący. Od tego czasu nie mam już z tym problemu. I on mi wtedy ten brat powiedział, wiesz co, Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, że to jest największy prorok, który się z niewiasty urodził. A jaki był jego koniec? Ścięta głowa i przynieśli na misie, na zabawę taneczną, tak? Jeśli ktoś był z was w Krakowie, w Muzeum Narodowym na pierwszym piętrze, tam jest taka straszna rzeźba, właśnie to przedstawia, jak niesie sługa głowę Jana Chrzciciela na misie. Jakby kiedy ktoś z was był w tym miejscu, to warto zobaczyć. Tam jest zresztą na tym samym poziomie, na pierwszym piętrze, ten piękny obraz pochodni Nerona. Pan Bóg nas prowadzi różnymi drogami. Chciałbym tu posłużyć się jedną pieśnią ze śpiewnika Pielgrzyma. To jest pieśń numer 297. Ta pieśń ma taką szczególną wymowę dla mnie, bo ona jest związana z takim bardzo ciężkim przeżyciem. Pieśń numer 297. Autorem tej pieśni jest były adwokat z Chicago, który się nazywał Spafford. Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mu tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak we wierze pieśń chwały mu ślę, błogo mi w Panu mam wieczny dział. To jest bardzo piękna pieśń. Ja radzę każdemu, żeby sobie tą pieśń przeczytał i zaśpiewał. I historia powstania tej pieśni jest taka. W Chicago był wielki pożar. To było w latach 1860-1870 i ten adwokat, Spafford, on był wierzącym, wysłał swoją żonę z czwórką dzieci do Europy. I ona płynęła takim parowcem, L'Île de Havre się nazywał ten statek i ten statek zderzył się z żaglowcem i w ciągu niespełna pół godziny poszedł na dno. Matka, to znaczy żona tego Spafforda, wybiegła z czwórką dzieci na pokład. Ona się zaczęła modlić, woda zmiotła. No, pół godziny statek zatonął. Tak się złożyło, że tą żonę wyratował jakiś marynarz. I ten marynarz wciągnął ją do szalupy, do łodzi i ona została uratowana. Czwórka tych dzieci zatonęła. I kiedy 5 dni później ta żona na jakimś statku wraz z innymi rozbitkami dotarła do Europy, to wtedy ona wysłała telegram do swojego męża, jedyna uratowana. 4 dzieci zginęło. I on siedział w tym swoim biurze jako adwokat i on napisał tą pieśń. Chciałbym powiedzieć, 4 dzieci stracił. Za jednym razem, jedna fala. On napisał, gdy pokój niebieski Bóg w duszę mu wlał. On postarał się, żeby jak najszybciej dostać się do Europy, do żony, bo ona tam była w Anglii. I kiedy płynął tym parowcem już do Anglii, to on prosił kapitana statku, jak będzie przepływał w to miejsce mniej więcej, gdzie ten statek zatonął, żeby mu o tym powiedział. Była noc i on został obudzony przez jakiegoś marynarza, wyszedł na pokład, płynął przez to miejsce. I wtedy on zanucił tą pieśń, którą ułożył przed tym, gdy pokój niebieski Bóg w duszę mu wlał. Chciałbym powiedzieć, on się godził z tym, co się stało. I po tym, kiedy on przypłynął do Anglii już i gdzieś w Inverness, gdzieś tam była, albo w Edynburgu, już dokładnie nie pamiętam, była ewangelizacja, na której usługiwał Moody. To był taki znany ewangelista i śpiewała pieśni taka, niewiasta, która zawsze mu towarzyszyła, jak ona się nazywa, Irazankę się nazywała. I w czasie tej ewangelizacji, jak ten Spafford wszedł na salę do tej dużej kaplicy, gdzie usługiwał. Ten młody wiedział o tej katastrofie, o tym tragicznym przeżyciu tego brata. Jak on wszedł z żoną, to on przerwał nawet nabożeństwo, żeby mu wyrazić współczucie. On poprosił, żeby ta Ira Zankei zadedykowała tą pieśń, gdy pokój niebieski. On się pogodził z wolą Bożą. To jest coś kosztownego, jeśli my przyjmujemy wolę Bożą tak, jak ona jest w danej chwili nam dana. To nie jest łatwe. Chciałbym powiedzieć, to jest jedno z najtrudniejszych zadań. Pogodzić się z wolą Bożą, jeśli ona jest inna, aniżeli nasza. Chciałbym jedno powiedzieć, że to jest bardzo trudne w naszym życiu. My bardzo chętnie cytujemy taki werset ze Słowa Bożego, 8:28 listu do Rzymian. Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. A to się dobrze mówi, jak tak się dzieje, jak teraz, nie? Ale jak nas coś takiego spotyka, to jest trochę inaczej. Jeszcze czytałem taką historię, tylko toczyłem to w roku 1944, kiedy alianci szykowali się do inwazji na Francję, na Niemcy. To bardzo dużo wojska transportowali ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i tak dalej do Europy. I płynął taki statek, który się nazywał Dorchester. To było w lutym 1944 roku. I ten statek został, tam było 2,5 tysiąca żołnierzy na tym statku. On płynął w konwoju, ale te łodzie podwodne niemieckie atakowały zawsze i ten statek został trafiony i szedł na dno w bardzo krótkim czasie. I tam było 4 kapelanów, 2 protestanckich, 1 katolicki, 1 Żyd, 1 Izraelita, 4 w randze kapitanów każdy. To jest historia, która w Stanach Zjednoczonych była dosyć znana. I oni wyszli na pokład i ten statek tonął, to znaczy się odsuwał, no oni mieli te kamizelki ratunkowe i oni się modlili, stali i teraz wybiega taki żołnierz spod pokładu i do pierwszego z brzegu kapelana: ojcze, ja zapomniałem kamizelkę ratunkową tam pod pokładem, już było ciemno, nie było odwrotu. On zdejmuje tą kamizelkę. Na chwilę przybiega drugi, trzeci i czwarty. 4 ich zostało. Ten Izraelita modlił się z wyciągniętymi rękami: Jahwe jest Bogiem, Jahwe jest wielki. A ci 3 modlili się: ojcze nasz, bądź wola Twoja. Wszyscy 4 zatonęli. Część tę, 2/3 tych żołnierzy się uratowało, bo to był cały konwój, więc ich jakoś wśród nocy wyratowali. No ci 4 kapelani zostali pośmiertni. Oni byli odznaczeni tymi najwyższymi odznaczeniami bojowymi amerykańskimi. No to im tam i tak nic nie pomogło. Ale chciałbym powiedzieć, w tym czasie modlić się, bądź wola Twoja. Jahwe jest Bogiem, Jahwe jest wielki. Ja to mam w jednej książce opisane, bo takimi rzeczami się interesuję. To nie jest łatwa rzecz. W tym czasie mówić: bądź wola Twoja. My znamy wszyscy tą wypowiedź sługi Bożego Joba: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Jego uwielbione. To nie jest takie łatwe. Za jednym razem stracić wszystko i pogodzić się z tym nie jest takie proste. Chciałbym powiedzieć, ale Pan ma swój cel. Pan przez jedną ofiarę rodzi się coś nowego, ale ważne jest, żebyśmy my byli posłuszni. I dla nas jest takim najwspanialszym przykładem Jezus, Jego modlitwa w Getsemane. My wiemy, że Pan Jezus wyraził zgodę, że przyjdzie na świat złożyć okup za nas. On znał wolę Ojca, ale kiedy On już był przed tym momentem wydania Go na śmierć, ukrzyżowania, kiedy miał wziąć grzechy całego świata na siebie, kiedy miał nastąpić ten moment, że Bóg na chwilę od Niego się odwrócił i powiedział: Pan Jezus, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To był ten najtrudniejszy moment. To przedtem On prosi: jeśli może, niech mnie ten kielich minie, ale nie jako ja, chcę, ale jako ty. My znamy te miejsca, ja ich nie będę przytaczał, bo czas ucieka, ale my znamy te miejsca Słowa Bożego, gdzie tak bardzo wyraźnie Pan Jezus mówi, ale nie moja, ale niech twoja wola się dzieje. I tu jest tak bardzo ważne, żebyśmy my zrozumieli, jaka jest wola Boża. Ja chciałbym przeczytać do tego z listu do Efezów, 5 rozdział, 17 wiersz. To jest takie znane miejsce Słowa Bożego. Jest napisane tak. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Tu jest powiedziane zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Ale co ciekawe, że jeden werset wcześniej jest napisane czas odkupując, bo dni złe są. W nowym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest powiedziane czas wykorzystując, ale to jest przekład interlinearny, zresztą oryginał bardzo wyraźnie mówi czas odkupując. Jakie to ma znaczenie? To nie jest to samo czas wykorzystać, a czas odkupić. Czas odkupując to znaczy płacić jakąś cenę. I gdy my to miejsce Słowa Bożego czytamy, mamy zrozumiewać wolę Pańską, to zauważamy jedno, że tu trzeba zapłacić jakąś cenę. A czy my jesteśmy gotowi tą cenę zapłacić? To jest pytanie, tak? My mamy do wyboru. I chciałbym powiedzieć, że ten wybór jest dosyć trudny, bo człowiek, ten instynkt samozachowawczy i tak szukanie tego łatwiejszego wyjścia, no to to leży w naszej naturze, ale Słowo Boże nam mówi, że my musimy zapłacić pewną cenę. W liście do Rzymian w 12 rozdziale jest z kolei napisane co innego, to znaczy co innego, jest napisane coś, co dotyczy tego samego problemu. Ja przeczytam pierwszy wiersz i drugi. List do Rzymian, 12 rozdział. Pierwszy i drugi wiersz. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Tu jest powiedziana nawet recepta, tu jest wyraźnie wskazówka, żeby poznać wolę Bożą, że my mamy nie upodabniać się do tego świata. I od zarania ludzkości poznawanie woli Bożej było zawsze pytaniem, jaka jest wola Boża. I my wiemy, że cudzy Boży, gdy tak czytamy na przykład historię Dawida, to on się wielokrotnie, my czytamy, i Dawid pytał Pana. My wiemy, że on się pytał Pana, a on się bał Pana. I my wiemy, że kiedy był wydany Saul w jego ręce, że on mógł go pchnąć i już by było po nim. I problem po ludzku by przestał istnieć, po ludzku. Ale on mówił, ale to jest pomazanie Pańskie, ja nie ściągnę na niego rękę. Wiem, że raz, to, jak mu ten kawałek płaszcza odciął, to potem on był oskarżony, bo to był pomazaniec Pański. Wola Boża była taka, że Dawid musiał to, a to wszystko przejść, prawda? Taka była wola Boża i on się z tym zgodził. I on się pytał Pana, jaka jest wola Boża. I my się też pytamy bardzo często, jaka jest wola Boża? Ale potem nasz umysł, nasz rozum nam też coś dyktuje i trzeba też się trochę kierować rozsądkiem, bo przecież Pan Bóg dał nam rozum, prawda? My też tam możemy sobie nasze życie ułożyć, jak nam troszeczkę nasz rozum, nasze doświadczenie dyktuje. A to może być nieraz zgubne. Może taki przykład powiem, to słuchałem, taka grupa, to byli małżeństwo angielskie, które znalazło, to było małżeństwo takie w okresie powojennym, dożyli zbawienia, małżeństwo dobrze prosperujący interes miał ten brat, ten człowiek i on się nawrócił. Nie mieli dzieci i chcieli służyć Panu i oni postanowili pójść na misję. Zgłosili się do towarzystwa misyjnego. Ten człowiek, ten brat zlikwidował swój interes i tak dalej. W Anglii wyjechali do Ameryki Południowej na misję. Uczyli się pilnie hiszpańskiego języka i no jeszcze takiego narzecza. I tamta misja postanowiła, że pojadą do takiego a takiego miejsca, tam Amazonką jakimś tam, na taki teren, gdzie jeszcze szczep był taki, tam jeszcze był kanibalizm i tak dalej. I tam mieli zacząć pracę ewangelizacyjną. Oni się przygotowywali ponad pół roku do tego narzecza, się uczyli i tak dalej. I taka tam była sytuacja, że czterech poniosło śmierć tych misjonarzy, którzy tam byli, a sześciu albo siedmiu uciekło ledwo z życiem, nie? I oni się tam udali, tam na misję. I płynęli jakimś tam jakimś nurtem Amazonki, bo to jest taka porozwidlana rzeka, oni płynęli 4 dni. Łódką, wyposażeniem tam, żeby tam mogli zacząć pracować. Już tam trochę ten język, to na rzeczy, tam pewne rzeczy znali, zwyczaje, no bo tam już ta praca była. I w ostatnim dniu podróży, kiedy już dopływali do celu według tego kompasu i tak dalej, według tej marszruty, naraz ta niewiasta do tego męża mówi: ty coś ze mną źle. Takie rozszerzone oczy. Cię patrzy, zatrzyma łódź, nie trwało godziny i ta niewiasta umarła. Umarła mu na rękach, w tej łodzi. No i co teraz? Zdrowy rozsądek. No trzeba spakować tą żonę i z powrotem, prawda? No, tak by należało zrobić. Ale ten brat zrobił inaczej. On mówił, zbór się modlił, cała ta misja. Oni wszyscy bojowali, żebyśmy my zwycięsko tam dotarli. I dopłynął na drugi dzień do tego miejsca. On już widział na brzegu, z brzegu tą całą wieś, ale tam nie było w ogóle żadnych ludzi. Widział te wigwamy, te jakieś te namioty, te takie no te ich budowle, ale nic nie było widać. I on wtedy wyszedł z tej łodzi, no on był wyposażony, bo to duża łódź była, miał łopatę, wykopał dół, grób, prześcierał, uwinął tą już zimną żonę, pocałował w czoło, włożył, zasypał. I teraz on się teraz ogląda, no tu żywej duszy nie ma, no ale on wiedział, że ten najokazalszy wigwam, ten to jest, należy do tego przywódcy tego szczepu. I on się tam udał z prośbą, tak była ta instrukcja, żeby mógł sobie swój namiot tam rozbić. I wtedy okazało się, o dziwo, że on był obserwowany przez tych ponad 400 ludzi, całą tą osadę, nie? Oni byli ukryci, ale jak płynie taka motorówka w takim buszu i tak dalej, to ten motorek dobrze słyszał. I oni wszyscy oczekiwali, a wszyscy byli pochowani i wszyscy widzieli, jak on tą żonę pochował. Ten go przyjął, ten pozwolił mu rozbić ten namiot. Chciałbym powiedzieć, on był jeden, który nie uciekał i ta wieś, począwszy od tego przywódcy szczepu, dożyli zbawienia. I kiedy ja się tak zastanawiałem nad tym, tak porównywałem tą historię, słyszałem osobiście, to ten człowiek, on tam osiadł, był tam stosunkowo długo i tam powstał zbór. Taka ofiara musiała zostać złożona. I według mnie, jak ja mówię, człowieku, ale ja bym wrócił się z tą żoną, żeby ją pochować jakoś godziwie, nie? Tak by nam może nasz rozum rozkazywał, ale